Rozdział 20. Podróż. O 2 nad ranem nasi czterej ochotnicy wyjechali z Paryża przez rogatkę Saint-Denis. Noc usposabiała ich do milczenia. Mimowoli ulegli wpływowi ciemności i wszędzie podejrzewali zasadzki. Pierwszy brzask dzienny rozwiązał im języki. Wesołość powraca ze słońcem. Jak gdyby w przeddzień potyczki serca im biły, oczy się świeciły, czuli, że życie, które może im przyjdzie pożegnać, jest bądź co bądź skarbem drogocennym. Zastęp ich wyglądał nader groźnie. Kare konie muszkieterów, ich wojenna postawa, miarowy z nawyknienia chód, aż nadto wyraźnie zdradzały ich sekretne inkognito. Za nimi jechali pachołkowie, zbrojni od stóp do głów. Wszystko szło jak najlepiej, aż do Chantilly, dokąd przybyli około godziny 8 z rana. Należało spożyć śniadanie. Zatrzymali się przed oberżą, którą zalecał znak przedstawiający świętego Marcina, oddającego ubogiemu połowę swojego płaszcza. Przykazano pachołkom nie rozsiodływać koni i być w pogotowiu do niezwłocznego wyjazdu. Weszli do sali ogólnej i zasiedli do stołu. Jakiś szlachcic, przybyły drogą od Dammartin, jadł śniadanie przy tym samym stole. Wdał się z nimi w rozmowę o pogodzie i deszczu. Podróżni nasi odpowiadali mu, wypił za ich zdrowie. Ci znów odwzajemnili mu się grzecznością za grzeczność. Jednak w chwili, gdy Mosqueton oznajmił, że konie gotowe i zaczęto wstawać od stołu, nieznajomy zaproponował Portosowi wypicie za zdrowie kardynała. Portos zgodził się na to chętnie pod warunkiem, że szlachcic wypije też za zdrowie króla. Nieznajomy odparł mu ostro, że nie zna innego króla prócz jego eminencji. Wtedy Portos nawymyślał mu od pijaków, a tamten pochwycił za szpadę. Głupstwo zrobiłeś, rzekł Athos. Trudna rada, nie ma teraz sposobu wycofania się. Zabij tego człowieka i dopędź nas, jak możesz najprędzej. I wszyscy trzej dosiedli koni i puścili się cwałem, a Portos obiecywał swojemu przeciwnikowi, że przedziurawi go wszystkimi pchnięciami znanymi w szermierce. Już nas o jednego mniej, rzekł Athos, odjechawszy 500 kroków. Dlaczego ten człowiek przyczepił się do Portosa, a nie do któregoś z nas? Zapytał Aramis. Bo Portos krzyczy najgłośniej z nas wszystkich, więc wziął go za przywódcę, odrzekł D'Artagnan. Zawsze mówiłem, że ten kadet gaskoński jest studnią mądrości, mruknął pod nosem Athos. I jechali dalej. W Beauvais zatrzymali się przez 2 godziny dla wytchnienia koni i chcąc zaczekać na Portosa. Jednak po upływie tego czasu, ponieważ ani jego, ani wieści o nim nie było, ruszyli w dalszą drogę. O mile za Beauvais, w miejscu, gdzie droga wiła się wąwozem pomiędzy wzgórzami, napotkali 8 czy 10 ludzi, którzy nie wiadomo po co kopali tu ziemię i w miękkim gruncie tworzyli błotniste kałuże. Aramis, bojąc się powalania bucików w tych sztucznych trzęsawiskach, zgromił ich ostro. Athos chciał go powstrzymać, lecz było już za późno. Robotnicy odpowiedzieli drwinkami. Wobec takiego zuchwalstwa nawet chłodny Athos stracił głowę i na jednego z nich najechał koniem. Wtedy ludzie ci cofnęli się do przydrożnego rowu i pochwycili ukryte muszkiety. Wycelowali do naszych 7 podróżnych. Aramisowi kula przebiła ramię, inna utkwiła Mosquetonowi w mięśniu będącym przedłużeniem niższej części krzyża. Mosqueton spadł z konia, wprawdzie nie dlatego, że jego rana była niebezpieczna, lecz że jej nie mógł obejrzeć i sądził zapewne, że jest groźniejsza. To zasadzka, odezwał się D'Artagnan. Nie dajmy się wziąć na wędkę. Dalej, w drogę! Aramis, choć ranny, chwycił się grzywy konia, który uniósł go za innymi. Wierzchowiec Mosquetona także ich dognał i galopował w szeregu bez jeźdźca.
Będziemy mieli konia zapasowego, rzekł Athos.
Wolałbym kapelusz, odezwał się D'Artagnan. Mój zdmuchnęła mi kula. Całe szczęście na honor, że list się w nim nie znajdował.
Otóż masz, gotowi zabić biednego Portosa, jak będzie tamtędy przejeżdżał, zauważył Aramis.
Gdyby był na nogach, dopędziłby nas już dotąd, rzekł Athos. Wszystko mi się zdaje, że ten pijak był już trzeźwy przy pojedynku. I pędzili jeszcze galopem przez parę godzin, choć konie były tak zmęczone, że obawiano się, aby wkrótce nie odmówiły posługi. Podróżni jechali na przełaj w nadziei, że tym sposobem unikną zaczepki, lecz w Crèvecœur Aramis oświadczył, że dalej nie może jechać. W istocie trzeba było jego wielkiej odwagi, ukrytej pod elegancką powierzchownością i gładkim obejściem, aby wytrwać aż dotąd. Co chwila bladł straszliwie i musiano go podtrzymywać na koniu. Zsadzono go przed bramą oberży, pozostawiono z nim Bazina, który więcej zawadzał niż pomagał w utarczce, i puszczono się w drogę w nadziei, że noc będzie można przepędzić w Amię. Do diabła,
zaklął Athos, gdy znów ruszyli w drogę w składzie zmniejszonym do dwóch panów i tyluż pachołków.
Do diabła, już więcej nie dam się złapać i przyrzekam, że nie otworzę gęby ani szpady. Nie dotknę aż do samego Calais.
Przysięgam.
Nie przysięgajmy, odezwał się D'Artagnan. Pędźmy co tchu, jeżeli tylko przystaną na to nasze konie.
I spinając ostrogami boki wierzchowców, podniecali słabnące w nich siły. O północy stanęli w Amiens i zatrzymali się w oberży pod Złotą Lilią. Oberżysta wyglądał na człowieka najuczciwszego pod słońcem, przyjął podróżnych ze świecą w jednej, a szlafmycą w drugiej ręce. Ofiarowywał każdemu z nich osobny, śliczny pokoik. Na nieszczęście dwa te pokoje położone były na przeciwnych krańcach oberży. D'Artagnan i Athos odmówili. Gospodarz odpowiedział, że nie rozporządzał innymi pokojami godnymi tak wielkich panów. Ci zaś oświadczyli, że gotowi są przespać się w izbie ogólnej, choćby na materacu rzuconym na ziemię. Oberżysta nalegał, oni nie ustąpili. Trzeba było nareszcie zrobić tak, jak chcieli. Ale tylko co przyrządzili sobie posłanie i zatarasowali drzwi od wewnątrz, gdy ktoś zapukał do okiennicy od podwórza. Spytali, kto tam, a poznawszy głosy swoich pachołków, otworzyli. Rzeczywiście byli to Planchet i Grimaud.
Grimaud sam dopilnuje koni, odezwał się Planchet.
A ja, jeżeli panowie zechcą pozwolić, położę się pod ich drzwiami i będzie pewność, że nikt tutaj nie wejdzie.
A na czym się położysz? Zapytał D'Artagnan.
Mam posłanie, odparł Planchet, wskazując na wiązkę słomy.
A to chodź, rzekł D'Artagnan. Może nawet i masz słuszność. Twarz tego oberżysty nie bardzo mi się podoba. Jest zanadto uprzejmy.
I mnie także niekoniecznie, odezwał się Athos.
Planchet wdrapał się oknem i położył w poprzek drzwi, a Grimaud zamknął się w stajni, zaręczając, iż o 5 z rana wraz z końmi będzie gotowy. Noc upłynęła dość spokojnie, jednakże około 2 nad ranem ktoś próbował otworzyć drzwi. Ponieważ jednak Planchet, obudziwszy się, nagle zawołał, kto tam, a ten ktoś odpowiedział, że się pomylił i odszedł. O 4 posłyszano okrutny hałas w stajni. Grimaud chciał zbudzić parobków, a ci zaczęli go bić. Otworzywszy okno, śpiący w oberży, ujrzeli biedaka bez przytomności z głową rozciętą trzonkiem od wideł. Planchet wyskoczył na podwórze, chcąc siodłać konie, lecz były ochwacone. Jeden tylko wierzchowiec Moschetona, który przez kilka godzin odbywał podróż bez jeźdźca, mógł służyć do dalszej jazdy. Jednak przez pomyłkę, trudną do pojęcia, weterynarz, po którego posłano, jak się okazało, aby puścił krew koniowi oberżysty, uczynił to z koniem Moschetona. To wszystko stawało się niepokojące, bo ubiegłe przygody mogły być wprawdzie zrządzeniem losu, lecz również wynikiem uknutego z góry planu. Athos i D'Artagnan pozostali. Planchet tymczasem poszedł się dowiedzieć, czy nie ma gdzieś w pobliżu 3 koni do nabycia. Przed bramą stały założone 2 konie osiodłane do drogi, wypoczęte i silne. Dobrze się to zdarzyło. Planchet zapytał, gdzie są ich właściciele. Odpowiedziano mu, że nocowali w oberży i w tej samej chwili rozliczają się z gospodarzem. Athos także udał się, aby uregulować rachunek, zaś D'Artagnan i Planchet pozostali w bramie. Oberżysta siedział w pokoju odległym, na dole, poproszono więc Athos, aby się tam udał. Athos, nie podejrzewając nic, przystąpił do oberżysty i wyjął z kieszeni 2 pistole. Oberżysta siedział przy biurku, którego jedna z szufladek była otwarta. Wziął od Athosa pieniądze i począł je oglądać na wszystkie strony, po czym krzyknął, że są fałszywe, oświadczając, że każe aresztować jego i towarzysza, jako podrabiaczy pieniędzy.
— Hultaju! — syknął Athos, podchodząc do niego. — Uszy ci poobcinam!
W tej chwili 4 zbrojnych ludzi wpadło bocznymi drzwiami i rzuciło się na Athosa.
— Schwytano mnie! — krzyknął Athos na całe gardło. — D'Artagnanie, uciekaj!
I strzelił po 2 kroć z pistoletu. D'Artagnan i Planchet, nie w ciemię bici, nie czekając na powtórny rozkaz, odwiązali konie, które stały przed bramą, skoczyli na nie, spięli ostrogami i popędzili cwałem.
— Czy ty wiesz, co się stało z Athosem?
— zagadnął w pędzie D'Artagnan Plancheta.
— Panie mój — odparł Planchet. — Widziałem, jak 2 te strzały położyły 2 ludzi i zdaje mi się, że widziałem także przez szyby, jak rąbał się z innymi.
— Dzielny Athos — szepnął D'Artagnan. Ciężko pomyśleć, że muszę go opuścić. Zresztą kto wie, co nas tu niedługo czeka.
Naprzód, Planchet, naprzód! Zuch z ciebie, mój chłopcze.
Ja panu mówiłem, odrzekł tenże, że Pikardyjczycy to taki naród, co go w potrzebie poznaje się dopiero, a teraz na swojej ziemi jestem, to mi ducha dodaje.
I obydwaj, sądząc, co koń wyskoczy, przybyli jednym tchem do Saint-Omer.
Tam, zarzuciwszy cugle na ramię, dali wytchnąć koniom, psami przekąsili na prędce, stojąc na ulicy i dalej pocwałowali. O 100 kroków od bram Calais koń D'Artagnana padł. Z nozdrzy i oczu rzuciła mu się krew i nie było sposobu ratować. Był jeszcze wierzchowiec Plancheta, lecz i ten się rozparł i niepodobna było zmusić go do dalszej drogi. Na szczęście mieli już blisko do miasta. Porzuciwszy więc swoje wierzchowce na środku drogi, pośpieszyli do portu. Planchet zwrócił uwagę swego pana na jakiegoś szlachcica idącego ze służącym o jakieś 50 kroków przed nim. Zrównali się z nim czym prędzej. Wyglądał na mocno zajętego. Obuwie miał pokryte pyłem i dopytywał, czy nie mógłby się natychmiast przeprawić na brzeg angielski. Nic łatwiejszego, odpowiedział właściciel statku gotowego do odpłynięcia. Lecz dziś z rana przyszedł rozkaz, aby nie przewodzić nikogo bez szczególnego pozwolenia kardynała.
Ja też je posiadam, rzekł szlachcic, wyjmując papier z kieszeni. Oto jest.
Każ je pan poświadczyć przez naczelnika przystani, rzekł właściciel statku.
Gdzież znajdę naczelnika?
Na letnim mieszkaniu.
A w której to stronie?
O ćwierć mili od miasta. Nawet widać stąd dom, ten dach pokryty dachówką pod wzgórzem.
Bardzo dobrze, rzekł młody szlachcic. I skinąwszy na swego służącego, poszedł w tamtą stronę.
D'Artagnan i Planchet udali się za nim w odległości 500 kroków. Wydostawszy się z miasta, D'Artagnan przyspieszył kroku i zrównał się ze szlachcicem przed samym laskiem.
Panu, jak mi się zdaje, bardzo pilno, zagadnął go D'Artagnan.
Ogromnie, mój panie.
Bardzo mi przykro, rzekł D'Artagnan, lecz i mnie pilno niezmiernie. Chciałem więc prosić pana o wyświadczenie mi przysługi.
Jakiej?
Ażebym ja był pierwej od pana.
Niepodobna, odparł młody szlachcic. Przebyłem 60 mil w ciągu 44 godzin, a jutro w południe muszę być w Londynie.
Tę samą drogę i ja przebyłem w ciągu 40 godzin, a jutro o 10 rano muszę być w Londynie.
Mocno mnie to boli, lecz ja przybyłem pierwszy i nie pozwolę się wyprzedzić.
I mnie bardzo przykro, lecz przybyłem później, a pierwszy tam stanę.
Sprawa królewska,
odezwał się szlachcic.
A moja sprawa osobista, odparł D'Artagnan. Ależ o ile mi się zdaje, szukasz pan ze mną zaczepki.
A cóż pan chcesz, żeby to było u licha?
Czego więc pan żądasz ode mnie?
Chcesz się pan dowiedzieć?
Zapewne.
Otóż żądam rozkazu, który pan masz przy sobie, bo ja go nie posiadam, a jest mi bardzo potrzebny.
Żartujesz pan chyba?
Nie żartuję nigdy.
Ustąp mi pan z drogi.
Nie przejdziesz.
Mój ty zuchu, chcesz, abym ci łeb roztrzaskał? Ola, lubię, podaj pistolety.
Planchecie, odezwał się D'Artagnan. Zabierz się do sługi, ja biorę na siebie pana.
Ośmielony poprzednim powodzeniem, Planchet rzucił się na Lubię, a ponieważ był krzepki, przewrócił go na wznak i ukląkł mu na piersiach. Rób pan, co do pana należy, rzekł Planchet. Ja zrobiłem już swoje. Szlachcic, widząc to, dobył szpady i uderzył na D'Artagnana, lecz trafił na silnego przeciwnika. W ciągu 3 sekund D'Artagnan zadał mu 3 pchnięcia, mówiąc za każdym: to za Atosa, to za Aramisa, a to za Portosa. Za 3. pchnięciem szlachcic padł jak kłoda. D'Artagnan sądził, że umarł, a co najmniej zemdlony. Schylił się, aby zabrać mu rozkaz kardynalski, lecz w chwili, gdy sięgnął ręką, aby go zrewidować, ranny, który nie wypuścił z ręki szpady, pchnął go w same piersi, mówiąc:
a to dla ciebie.
To dla mnie? Zobaczymy, czyje na wierzchu, krzyknął wściekły D'Artagnan, przybijając go do ziemi 4. pchnięciem w brzuch. Teraz już szlachcic zamknął oczy i zemdlał. D'Artagnan poszukał w jego kieszeniach i zabrał rozkaz wolnego przejazdu wypisany na imię hrabiego de Verdet. Następnie, spojrzawszy po raz ostatni na pięknego młodzieńca liczącego zaledwie 25 lat, którego miał zostawić leżącego bez czucia, a może i bez życia, westchnął nad dziwnym przeznaczeniem doprowadzającym ludzi do wzajemnego tępienia się na rzecz tych, którzy są im zupełnie obcy, a często nie wiedzą nawet o ich istnieniu. Lecz z tej zadumy wyrwał go Lubię, który wydawał chrapliwe krzyki wzywające o pomoc. Planchet ściskał go z całych sił za gardło.
— Panie — rzekł tenże. — Jak ja go tak trzymam, to nie krzyczy, ale niech no go popuszczę. Zaczyna na nowo. Widzę, że to Normandczyk, a to naród uparty.
— Zaczekaj — odezwał się D'Artagnan i, wziąwszy chustkę, zatkał Lubię usta.
— A teraz — rzekł Planchet — przywiążmy go do drzewa.
Skrępowali go sumiennie, hrabiego de Verdet złożyli przy nim, A ponieważ i pan, i sługa leżeli w głębi lasku, a dzień miał się ku schyłkowi, nie uległo wątpliwości, iż pozostaną tak do następnego dnia.
A teraz, odezwał się D'Artagnan,
do naczelnika.
Ale pan jest ranny, o ile mi się zdaje, rzekł Planchet.
To nic, zajmijmy się tym, co ważniejsze. Później pomyślimy o mojej ranie, która zresztą nie wydaje mi się zbyt niebezpieczna.
I puścili się wyciągniętym krokiem w kierunku siedziby urzędnika. Oznajmiono mu hrabiego de Verde. D'Artagnan został wpuszczony.
Pan masz rozkaz z podpisem kardynała? Zapytał naczelnik.
Tak, panie, oto jest,
odrzekł tenże.
A, tak jest, w zupełnym porządku, rzekł naczelnik.
Rzecz prosta, odrzekł D'Artagnan. Należy do jego najwierniejszych.
Jego eminencja widocznie chce komuś przeszkodzić w wyjeździe do Anglii.
Tak, niejakiemu D'Artagnanowi, szlachcicowi Bearnańskiemu, który wyjechał z Paryża do Londynu wraz ze swymi trzema przyjaciółmi.
Znasz go pan osobiście? Zapytał naczelnik.
Kogo?
A tego D'Artagnana.
Wybornie.
Proszę zatem o jego rysopis.
No, z przyjemnością.
I D'Artagnan podał co do joty rysopis hrabiego de Verde.
A miał kogoś przy sobie?
Tak, służącego Lubię.
O, będziemy ich pilnowali, jeżeli tylko wpadną w nasze ręce.
Jego eminencja może być spokojny. Odstawimy ich do Paryża pod dobrą eskortą.
Panie naczelniku, dobrze się zasłużysz kardynałowi.
Czy pan zobaczysz się z nim po powrocie?
Bez najmniejszej wątpliwości.
Powiedz mu proszę, że jestem jego wiernym sługą.
Nie omieszkam.
Uradowany tym zapewnieniem, naczelnik poświadczył rozkaz wolnego przejazdu i zwrócił go D'Artagnanowi. Ten zaś, nie tracąc czasu na zbyteczne grzeczności, pożegnał naczelnika, dziękując mu i odszedł. Wydostawszy się stamtąd, obydwaj z Planchetem puścili się pędem, nakładając drogi dla ominięcia lasku i powrócili inną bramą. Statek stał jeszcze gotowy do drogi, właściciel zaś oczekiwał w porcie.
I cóż?
Zagadnął, ujrzawszy D'Artagnana. Oto moja poświadczona karta, rzekł tenże.
A ten drugi pan?
Nie popłynie dzisiaj, lecz proszę być spokojnym, zapłacę za nas obydwu.
No ruszajmy,
rzekł kapitan.
Ruszajmy,
powtórzył D'Artagnan. I razem z Planchetem wskoczył do łodzi, a w 5 minut potem stał na pokładzie. Było to w sam czas, gdyż upłynęli zaledwie 0,5 mili od brzegu, a D'Artagnan ujrzał błysk, a następnie strzał obił się o jego uszy. Strzelano z armaty na znak zamknięcia portu. Teraz należało pomyśleć o ranie. D'Artagnan nie mylił się, na szczęście bynajmniej nie była ona groźna. Ostry koniec szpady natrafił na żebro i ześlizgnął się wzdłuż niego. Co więcej, koszula przywarła do rany, z której wydobyło się zaledwie kilka kropel krwi. Czuł się tylko okrutnie strudzony. Na pokładzie położono mu materac, padł na niego i zasnął. Nazajutrz, skoro świt, znalazł się najwyżej o 4 mile od brzegów Anglii. W nocy był słaby wiatr i płynęli wolno. O 10 z rana statek zarzucił kotwicę w porcie Dover. O 10:30 D'Artagnan stanął na ziemi angielskiej, mówiąc:
jestem nareszcie.
Nie koniec na tym. Trzeba było dostać się do Londynu. W Anglii poczta była dobra. D'Artagnan z Planchetem wzięli po podjezdku, pocztylion popędził przed nimi. W 4 godziny stanęli u bram stolicy. Nasz Gaskończyk nie znał ani miasta, ani języka. Napisał wszakże na kawałku papieru nazwisko Buckinghama, a każdy mógł wskazać drogę do pałacu księcia. Książę był w Windsorze na polowaniu z królem. D'Artagnan zażądał widzenia się z zaufanym pokojowcem księcia, który podróżując ze swoim panem, wybornie mówił po francusku. Powiedział mu, że przybywa z Paryża w sprawie, w której idzie o życie lub śmierć i że jest zmuszony natychmiast mówić z jego panem. Stanowczość, z jaką wyrażał się D'Artagnan, przekonała Patryka. Takie było imię tego pokojowca. Kazał osiodłać 2 konie i podjął się przewodniczyć młodemu gwardziście. Planchetta zaś zsadzono z siodła, zesztywniałego jak kij. Biedny chłopak gonił już ostatkami sił. D'Artagnan wydawał się być z żelaza. Przybywszy do zamku, rozpytywano się. Król i Buckingham polowali z sokołami o mile stąd. 0,5 godziny niespełna znaleźli się w miejscu oznaczonym. Patryk usłyszał głos swego pana przywołujący sokoła.
Kogo mam oznajmić, jego książęcej mości? Zapytał D'Artagnana.
Młodego człowieka, który pewnego wieczora szukał z nim zaczepki na Pont Neuf przy latarni Samarytanki.
Dziwna rekomendacja.
Przekonasz się pan, że taka dobra jak każda inna.
Patryk puścił konia galopem, dotarł do księcia i oznajmił mu w powyższych słowach, że oczekuje go jakiś wysłaniec. Buckingham poznał D'Artagnana od razu i domyślając się, że we Francji zaszło coś, o czym chcą mu dać wiadomość, zapytał tylko, gdzie jest ten, który przynosi nowiny, a ujrzawszy z daleka mundur gwardii królewskiej, spiął konia ostrogami i popędził prosto do niego. Dyskretny Patryk pozostał na uboczu.
Czy nie zdarzyło się królowej jakieś nieszczęście? Zawołał Buckingham całą myśl i uczucie swoje przelewając to w pytanie.
Nie sądzę, przypuszczam jednak, iż znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie, z którego jedynie wasza miłość może ją wybawić.
Ja?
Zawołał Buckingham. Byłżebym tyle szczęśliwy, aby mógł stać się jej przydatny w czymkolwiek. Mów, mów, proszę.
Oto list, rzekł D'Artagnan.
List? Od kogo?
Od jej królewskiej mości, jak mi się zdaje.
Od królowej? Rzekł Buckingham, blednąc tak straszliwie, że D'Artagnan sądził, iż mdleje. I złamał pieczęć.
Co znaczy to przetarte miejsce? Zapytał, pokazując D'Artagnanowi dziurę na wylot w liście.
Odparł tenże. Nie widziałem tego. To szpada hrabiego de Verde przedziurawiła list przy pchnięciu mnie w piersi.
Jesteś pan raniony?
Zapytał Buckingham, zrywając pieczęć.
O, nic to, rzekł D'Artagnan. Lekkie draśnięcie.
Boże sprawiedliwy, o czym ja się dowiaduję? Wykrzyknął książę.
Patryk, pozostań tutaj, a raczej towarzysz królowi wszędzie i powiedz, że błagam go pokornie, aby mi wybaczył, lecz sprawa wielkiej wagi powołuje mnie do Londynu. Jedźmy, panie, jedźmy.
I puścili się obaj galopem drogą do stolicy.